wszystkiego zdrowego od Jana Bożego. O tym, jak dbać o zdrowie i jak się leczyć, w audycji, która powstaje we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Michał Śmigielski. Witamy Państwa w kolejnej audycji. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Mikinka, psycholog ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam Państwa.
W październiku obchodziliśmy miesiąc profilaktyki nowotworów kobiecych, zwłaszcza raka piersi, a symbolem akcji oczywiście różowa wstążka. Teraz trwa listopad, kiedy tę uwagę profilaktyczną kierujemy na panów. Movember, czy też wąsopad po polsku, to czas zapuszczania tych bujnych wąsów i bród, mających na celu zwrócić uwagę przede wszystkim na raka prostaty. Do profilaktyki namawiać będziemy oczywiście na końcu naszej rozmowy, ale zacznijmy może od roli psychologii we wsparciu rodziny pacjentów ze zdiagnozowaną już chorobą nowotworową. Co diagnoza choroby nowotworowej oznacza dla rodziny? Jak na nią wpływa?
Choroba nowotworowa, diagnoza choroby nowotworowej jest tak naprawdę ogromnym kryzysem. Kryzysem przede wszystkim dla jednostki, czyli dla pacjenta, bo to przecież on w największej mierze mierzy się z chorobą, ale jest także kryzysem dla całego systemu rodzinnego, rodziny jako całości, bliższego i dalszego otoczenia pacjenta. Można to porównać do takiego trzęsienia ziemi emocjonalnego, poznawczego, do takiego osunięcia się gruntu spod nóg i dla chorującego, i dla bliskich, którzy od tego momentu będą mu w tej chorobie w większej czy mniejszej mierze towarzyszyć. Diagnoza choroby nowotworowej, ale też leczenie na wszystkich jego etapach powodują szereg reakcji poznawczych i emocjonalnych u bliskich wspierających pacjenta onkologicznego. Przede wszystkim mogą uruchomić się po takim pierwszym etapie szoku, niedowierzania i takich myśli, to jest niemożliwe, dlaczego nas to spotkało, dlaczego my, jak do tego mogło dojść. Czyli po takim pierwszym etapie szoku i niedowierzania, takiej dezorganizacji, mogą pojawić się pewne mechanizmy obronne. Jak sama nazwa wskazuje, spełniają one funkcję takiej ochrony, czy to pacjenta, czy też członków rodziny, i dają im czas potrzebny na uporządkowanie tych faktów, które mają miejsce w związku z chorobą onkologiczną, na nowo, na poukładanie tej rzeczywistości, zaadaptowanie się do diagnozy choroby nowotworowej. Takim najczęstszym mechanizmem obronnym, który występuje czy to u pacjenta, czy u członków rodziny, jest na przykład wypieranie i zaprzeczanie istnieniu choroby. Rodzina może myśleć w ten sposób, że ta diagnoza jest, ale pewnie kolejne wyniki badań obalą te fakty. Pewnie okaże się, że to jest pomyłka. Że to nie ma miejsca, że wszystko skończy się dobrze. Może być też umniejszanie takiej wagi tej diagnozy. Na przykład członkowie rodziny mogą myśleć, że rzeczywiście ta diagnoza przyszła do pacjenta, ale na przykład jest to taki przypadek, jeden na ileś tysięcy czy milionów, który na pewno będzie dobrze poddawał się leczeniu i wszystko skończy się w porządku. Może być też inny mechanizm obronny, jak na przykład blokowanie komunikacji, czyli rodzina rozmawia z pacjentem o wszystkim, tylko nie o chorobie. Przerzuca takie centrum zainteresowania i rozmów na wszystkie czynności, które wokół, na codzienność, na obowiązki domowe, na karmienie, pielęgnację, ale jedna i druga strona za wszelką cenę unikają rozmów o chorobie. Te mechanizmy obronne są niezależne od naszej woli, czyli one uruchamiają się, aby chronić naszą psychikę i dać nam czas na zaadaptowanie się do tej nowej rzeczywistości, ale kiedy utrzymują się zbyt długo, wówczas jest to taki sygnał, że czy to pacjent, czy rodzina nie radzą sobie z tym, co się wydarzyło w ich życiu, nie radzą sobie z tą świadomością, z diagnozą choroby. I wówczas najlepiej byłoby skorzystać z pomocy specjalisty. Na przykład porozmawiać z psychologiem czy z psychoonkologiem, który pomoże gdzieś przewartościować pewne rzeczy, poukładać ten świat na nowo. Ja chciałabym także powiedzieć o trzech emocjach, które często pojawiają się u rodzin, u wspierających, ale także u pacjentów z diagnozą choroby onkologicznej. Tych emocji jest wiele, tak naprawdę, zwłaszcza w tym początkowym etapie chorowania, jest duża amplituda taka emocji, bo i może pojawiać się rozpacz i bunt, niezgoda, złość, smutek, żal, taka bezradność, lęk o przyszłość. Natomiast ja chciałabym skupić się tutaj w rozmowie na trzech takich moim zdaniem najważniejszych i najtrudniejszych, czy dla pacjenta, czy dla rodziny. To przede wszystkim złość i ta złość tutaj w kontekście rodziny, bo o niej dzisiaj rozmawiamy i na niej się skupiamy, może pojawiać się wielowątkowo. Przede wszystkim może być to złość na pacjenta, że na przykład do tej pory przed diagnozą choroby zaniedbywał swoje zdrowie, że nie reagował na upomnienia członków rodziny, aby rzucić palenie, żyć bardziej aktywnie, odżywiać się zdrowo, mniej pracować. Może być to także złość na Boga, na los, za jego niesprawiedliwość, za to, że ta choroba w ogóle się pojawiła. Może być to złość także na siebie, za to, że do tej pory na przykład nasze relacje z bliskim chorującym nie wyglądały tak, jakbyśmy tego chcieli, że gdzieś brakowało czasu, cierpliwości, że byliśmy być może ze sobą nie tak blisko, a teraz w konfrontacji z diagnozą choroby onkologicznej wydaje nam się, że być może tego czasu już nie starczy, że może być go za mało na odbudowanie takiej relacji, na naprawienie tego, co wcześniej być może nie było do końca w porządku. U opiekunów, którzy długotrwale opiekują się bliskim chorującym przewlekle, pojawia się też taka złość często na pacjenta, który w czasie choroby, oczywiście cechującej się bardzo zmienną dynamiką, który ten pacjent gdzieś bywa czasami trudny. On przenosi na nas pewne swoje lęki, frustracje związane z niepewnością swojego losu, z niepewnością rokowań w chorobie, z trudnością w przebiegu leczenia. I opiekunowie często złoszczą się na swoich pacjentów, którymi się opiekują, na swoich bliskich, bo gdzieś nie radzą sobie z emocjami pacjenta albo na przykład z ciężarem tej opieki, z wyczerpującymi codziennymi czynnościami pielęgnacyjnymi czy higienicznymi, z tym, że na przykład ta długotrwała opieka ogranicza ich aktywność zawodową, społeczną, gdzieś bardzo zawęża ten świat do opieki nad pacjentem i stawia przede wszystkim w centrum tego chorującego i jego chorobę. Kolejną taką emocją z tych, na których chciałabym się tutaj skupić, może być poczucie winy. To jest często odczucie pojawiające się u rodzin, u opiekunów, u wspierających, bo tak wymiennie będę tutaj stosować te określenia. To poczucie winy może wiązać się z tymi kwestiami, o których wspomniałam przed chwilą a propos złości, czyli z tym, że gdzieś zrobiliśmy zbyt mało, że byliśmy ze sobą zbyt mało przed chorobą, że za mało dbaliśmy o tego pacjenta, ale już w czasie samej choroby i opieki poczucie winy może dotyczyć tego, że rodzina nie do końca wie, czy ta pomoc, którą oferuje i to wsparcie jest adekwatne i dobre, czy jest wystarczające. Rodziny często obarczają się taką winą, że robią zbyt mało, że zapewne ta pomoc nie jest tak dopasowana do potrzeb chorego, jak gdzieś by sobie to wyobrażali. Boją się także, rodzina boi się oceny ze strony otoczenia, co dodatkowo wzmaga poczucie winy, na przykład komentarze dalszych krewnych czy znajomych, że rodzina jest z tym bliskim za mało, że na przykład powinna opiekować się nim na stałe w domu, zrezygnować ze swoich obowiązków, pasji czy zainteresowań. To poczucie winy może również dotyczyć tego, że kiedy długotrwale, przewlekle opiekujemy się pacjentem, to mamy taką potrzebę posiadania kawałka życia dla siebie. Mamy taką potrzebę odreagowania, też relaksu, odreagowania zmęczenia, ciężaru tej opieki. Może pojawić się poczucie winy, że mamy takie chwile, kiedy o tej chorobie zapominamy, kiedy żyjemy swoim życiem, uśmiechamy się, oglądamy dobry film czy czytamy książkę i nie myślimy przez moment o pacjencie i o tej chorobie. I kolejną taką emocją, ostatnią już, o której chcę powiedzieć, jest poczucie bezradności. To poczucie bezradności pojawia się praktycznie na wszystkich etapach chorowania i leczenia, zarówno u pacjenta, ale przede wszystkim u jego rodziny. Ono jest bardzo tożsame dla każdej choroby przewlekłej, w tym onkologicznej. Gdzieś jest tak, że choroba, diagnoza choroby odbiera pacjentowi i rodzinie poczucie bezpieczeństwa, wpływu i kontroli, takie poczucie sprawczości, że to życie, nad którym do tej pory panowaliśmy, które gdzieś było uporządkowane, toczyło się według ustalonego przez nas rytmu, nagle zupełnie się zmienia. Nagle dzieje się rewolucja w życiu pacjenta i rodziny. I odtąd życie tej rodziny dyktowane jest przez etapy leczenia, etapy choroby, procedury medyczne, kontakt z placówkami medycznymi, z lekarzami. Jest pewna pula rzeczy, na które mamy wtedy wpływ, które zależą od nas, ale jest taka ogromna część w tej chorobie onkologicznej, na którą nie mamy wpływu, jak choćby dynamika choroby, tak? Postęp choroby, to jak organizm pacjenta zareaguje na leczenie. Oczywiście możemy to wspomagać i wsparcie rodziny jest tutaj odgrywa bardzo istotną rolę, ale nie na wszystko mamy wpływ. I stąd też ta pojawiająca się bezradność u rodziny.
To w tym momencie zapraszamy Państwa na krótką muzyczną przerwę. Już za chwilę wrócimy do rozmowy z panią Katarzyną Mikinką, psychologiem ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi.